Kochani, nazwałem dzisiejsze przesłanie dla nas i dla mojego życia, bardzo je przeżywam, wiara, nadzieja i miłość. Znacie takie słowa, prawda? Znacie je. Niech będą dzisiaj takim twardym fundamentem tego, o czym będziemy myśleć, co będzie dotykało naszego serca. Rozpocznę od przeczytania fragmentu Ewangelii Marka. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie było nie tylko tego fragmentu, ale w ogóle, gdyby nie było Biblii. Ewangelia Marka, 2 rozdział i będziemy czytać od 1 do części 5 wersetu. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum, mowa o Jezusie. I usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak, iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł. I na tym skończymy na tą chwilę. Słyszeliśmy już tą historię. Dla mnie jest ona fascynująca. Kiedy wejdę jakby w to, co się wydarzyło tego w tym momencie, to jest coś niesamowitego. Dzieje się ta rzecz w Kafarnaum, małym galilejskim miasteczku nad morzem pełnym rybaków. Bohaterami tej historii, z tego co tutaj słyszeliśmy, są Jezus, 4 mężczyzn i osoba sparaliżowana. I chciałbym i te postacie, i tą miejscowość króciutko opisać. Chciałbym, żebyśmy wczuli się troszkę w tą atmosferę tego miejsca. Kafarnaum. Aż 16 razy w Ewangeliach jest wspominane to miasteczko. Sama nazwa też coś mówi. Ona składa się z 2 członów. Kefar i Nachum, co przekłada się na nasz dzisiejszy język, wioska pocieszenia. Jak ja bardzo chciałbym, żeby nasze miasto było miastem pocieszenia. Nie chcielibyście? Wspaniała byłaby to wiadomość. Ja nie wiem, czy Jastrzębie idzie tak przetłumaczyć. I czytamy w Ewangelii Mateusza, wrócimy teraz troszeczkę, Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 13 werset. I opuściwszy Nazaret, tam w Nazaret, w synagodze, Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, misję. Pierwszy raz wystąpił w synagodze. I opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zebulona i Naftalego. I 17 werset. Odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Początek służby Pana Jezusa. I wrócimy z powrotem do Ewangelii Marka, do 1 rozdziału, 21 wersetu. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 21 i 22 werset. I weszli do Kafarnaum. I zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. I zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Jaki obraz widzimy? Jezus przychodzi do tej małej miejscowości. I od razu słyszymy, że z jego przyjściem związane było coś nowego. Coś, co zaskoczyło, coś, co zaintrygowało, coś, co zdumiało mieszkańców. Kiedy wkracza Jezus, czy do miasteczka, kiedy wkracza Jezus do naszego miasta, Kiedy wkracza Jezus do naszego życia, to zawsze coś się będzie zmieniać. To zawsze przychodzi coś nowego. To zawsze łamane są pewne stereotypy. To zawsze zmienia się pewne przyzwyczajenie i obraz samego Boga. To zawsze życie nabiera blasku, nabiera ognia i nasze życie wtedy nabiera treści. I tak też się stało w tym wydarzeniu w Kafarnaum. Jeszcze nic szczególnego się nie wydarzyło, bo przecież tylko Pan Jezus przyszedł do synagogi i nauczał, wypowiadał się. On tylko mówił, a już to wywarło zdumienie i jakieś wrażenie na mieszkańcach tego miasteczka. Nikt z mieszkańców tego miasta nie spodziewał się, jak dużo będzie się jeszcze działo w tej miejscowości dzięki Jezusowi. Dzisiaj wielu mieszkańców naszego miasta, miejscowości, z których pochodzicie, nie spodziewa się, co Jezus jeszcze w tej miejscowości może uczynić. Ale mamy także i bohaterów. Mamy czterech mężczyzn. Chciałbym do nich wrócić. Biblia niewiele nam o nich mówi. Raczej z kontekstu wnioskuję, że raczej są silnymi mężczyznami i mieszkają w Kafarnaum, w tym mieście, w którym właśnie Pan Jezus, do którego Pan Jezus przyszedł. Ale ja wierzę, że Biblia nie opisuje jakichś komiksowych, wymyślonych, fantastycznych bohaterów. Wierzę, że Biblia mówi o pewnych realnych ludziach, o pewnych realnych okolicznościach, sytuacjach, o pewnych realnych zachowaniach. Dlatego zaintrygowało mnie to, kim oni byli, co się w ich życiu wydarzyło, zanim pojawili się w tym miejscu razem z tą osobą sparaliżowaną przed Panem Jezusem. Myślałem o tym, zastanawiałem się nad tym. Pytałem Boga, żeby pokazał mi, co się mogło wydarzyć. I chciałbym chociaż króciutko się z tym podzielić z wami, co odebrałem. I wyobrażam sobie czterech zaprzyjaźnionych mężczyzn. Nie znali jeszcze Jezusa. Czym się zajmowali? Oczywiście, no, chodzili do pracy. Po pracy w ramach czasu nie było wtedy pilotów, komórek, laptopów, nie siedziało się na Facebooku. Oczywiście spotykali się ze sobą jako przyjaciele. Wiecie, męska więź, męska przyjaźń ma takie swoje mocne strony. Oni lubili ze sobą przebywać, lubili ze sobą rozmawiać. O czym rozmawiali? No jak to faceci? O kobietach, o pracy, o okolicznościach, które są dookoła. Czasami może wypili trochę więcej wina i tak się może zdarzało, tak. Ogólnie byli, myślę, pozytywnie nastawieni, chociaż jak przytłaczają nas różne takie sytuacje, kłótnie w domu i tak dalej, no to kiedy spotykamy się z kumplami, to i trochę ponarzekamy, trochę tego pesymizmu też się pojawi. Ale znowu, jak to czasami bywa, nie mówię, że jest to norma z facetami w grupie, najczęściej to w tej grupie to się ignoruje problemy, trochę rzeczywistość, a jeżeli jeszcze jesteśmy w pace, w grupie, to można się pośmiać z jakiegoś słabeusza, no różnie to bywa, tak? Ale to jest takie codzienne życie. Tak naprawdę oni pokazywali na zewnątrz nie tylko swoją męskość, ale pokazywali przede wszystkim swoją taką niezależność, bo facet lubi być taki niezależny. Przynajmniej lubi pokazywać, że jest zależny. Czy my możemy sobie to wyobrazić? Czy to bardzo odbiega od tej rzeczywistości, jaka nas w tej chwili otacza? Czy nie taka czasami jest taka przyjaźń męska? Było coś takiego pasjonującego w tym, co oni czynili, bo lubili się ze sobą spotkać. Bo facet, który nie lubi spotykać się ze swoimi przyjaciółmi, siedzi po prostu sam w domu i tyle. I nic się w jego życiu nie dzieje. Ale u nich się coś jednak działo. Każdy z nich miał jakiś pomysł na swoje życie. Poza tą pracą i tymi spotkaniami było jeszcze jedno wydarzenie, które ich łączyło. Pamiętajmy, że to byli Żydzi, więc zawsze w szabat przychodzili do swojej synagogi słuchać swoich nauczycieli, słuchać nauki. I był to zwyczaj. Nie było to może najbardziej fascynujące miejsce, do którego przychodzili. czy dla nas chodzenie w niedzielę do kościoła było zawsze czymś fascynującym? Ja pamiętam taki czas, kiedy było to bardziej zwyczajem, że przychodziłem do kościoła, kiedy praktycznie wiedziałem, co się będzie działo, jaki będzie tok kolejnego wydarzenia, jakie słowa mam wypowiedzieć i tak z tygodnia na tydzień. To mi się raczej z ogniem może nie kojarzyło, bardziej z jakąś szarością, ale realizowałem to, bo tak podobnie jak i oni, bardziej wypadało, bo tak ludzie wszyscy dookoła czynili. I byli. Było to coś, co ich gdzieś, myślę, łączyło razem. I jeszcze jest jeden bohater. Osoba sparaliżowana. Człowiek z paraliżem ciała. I znowu, Biblia nie mówi nam nic. Co i kiedy się stało? Czy to było dzieciństwa, czy to był jakiś wypadek? Ale raczej trwało to już wiele lat. I kiedy myślę o takim człowieku, chcę, żebyście to wczuli się troszkę w tą sytuację. To jedno ciśnie mi się na usta. Żal i bezradność. Poznałem taką osobę, która przeżyła taką osobistą tragedię w wieku chyba 21 lat, całkiem żywiołowa osoba. Nagle jedna, może i głupia decyzja, zerwany krąg poniżej szyi i ciało unieruchomione od barek w dół. Wyobraźcie sobie, możesz poruszać głową, możesz myśleć, widzieć wszystko. Pracują ci wszystkie organy, choć nad nimi nie masz żadnej kontroli. Ale nie potrafisz nic więcej uczynić. Nic więcej uczynić. Nie potrafisz w żaden sposób kontrolować tego, co jest wokół ciebie. Każdy dzień życia to trudna konfrontacja z rzeczywistością, z którą nigdy nie chcesz się zgodzić. Jeszcze może na samym początku, zanim przyszła diagnoza, była nadzieja, była wiara w jakiś cud, w to, że to może jest pomyłka, może to jeszcze nie jest ten moment, ale z biegiem czasu zaczyna to wszystko wygasać. I kiedy ten czas płynie, kiedy ten czas biegnie, kiedy wiesz o tym, że ty na zewnątrz nie wyjdziesz i tylko ktoś do ciebie może przyjść, nagle obserwujesz, a tu z grona tych wszystkich ludzi, którzy ciebie otaczało, z którymi się śmiałeś, bawiłeś, nagle okazuje się, że zostają tylko najbliżsi. Brakuje tak naprawdę tego otoczenia. Brakuje ludzi. I pustka. Nic nie potrafisz zmienić. Czujesz nawet ciężar tej pracy, która jest związana z obsługą samego ciebie. Z obsługą, z myciem, przebieraniem, z zaspokajaniem podstawowych takich potrzeb. Ale nawet tego ciężaru nie możesz od siebie odsunąć. Ten ciężar po prostu czujesz. My, mieszkańcy naszego miasta, mieliśmy tutaj taki moment, kiedy to było bardzo nagłośnione. Pamiętacie? Człowieka, który poprosił o eutanazję, bo nie chciał już czuć tego ciężaru. Wiedział, że nic się z tym nie zmieni. Pierwsze myśli to niech to wszystko najszybciej się skończy. Bo po co to ma dalej trwać? Po co męczyć się samymi myślami? Myśli samobójcze. Ale i w tym okazuje się, że ten człowiek jest bezradny. Nic nie potrafi zrobić. Zaczynają ciebie wypełniać myśli zgorzkniałe. Taka żółć wypełnia ciebie od środka. Ta bezradność w końcu powoduje, że w jakimś stopniu wypełniasz się taką wrogością wobec wszystkich ludzi. Masz do wszystkich żal, pretensje. Nawet wobec swoich najbliższych. I pewnie ktoś, kto doświadczył tego, czy w opiece nad kimś swoim najbliższym w takiej trudnej sytuacji, doświadczył także i tego. Diabeł jest okrutny w takich sytuacjach. Mój przyjaciel opowiadał mi, że w pewnym momencie, kiedy nie potrafili już zapanować nad tymi wszystkimi złymi myślami, on poprosił o film pornograficzny. I rodzice i koledzy zaczęli mu po prostu systematycznie przynosić i dostarczać. To w jakimś stopniu wypełniało jego myśli. Straszne. Co myśleli ci rodzice, ci ludzie, którzy to nieśli? A to był jedyny sposób, żeby jakoś po prostu poradzić sobie z codziennością nawet. chciałbym, żebyśmy mieli obraz tych bohaterów. To jest jeszcze zanim Pan Jezus pojawił się w samym Kafarnaum. Nakreśliłem go specjalnie, bo ten obraz to symbolizuje, bo widzimy Jezusa, który wchodzi do miasta, wchodzi do życia człowieka, który stoi u drzwi i który chce zapukać i chce wejść do tych drzwi. On nie ma tam klamki, żeby mógł wejść na siłę w butach i wpakować się do kogoś w życie, z życiem swoim. On czeka, aż mu te drzwi się otworzą. Wszystko, co się stanie po tym, jak on wejdzie, zaczyna nabierać innych kolorów. Widzimy tych mężczyzn. To jest taka symbolika otaczającego świata. To są ci ludzie, którzy zajęci są sobą. Oni są nawet nieświadomi może Bożego planu. Oni może widzą, oni czasami słyszą jakieś informacje, ale oni tym nie żyją. Oni mają swój świat, oni mają swój pomysł na życie, swoje nadzieje. Nie mogą sobie nic zarzucić. To są tak zwani dobrzy ludzie. Czemu mamy na nich mówić źli ludzie? Kiedy pójdziemy i powiemy tych grzeszniku, no to oni nam powiedzą, co oni myślą o sobie. I widzimy tego paralityka. I to symbolizuje, obrazuje tych, którzy już poprzez różne wydarzenia swojego życia stracili tą nadzieję. Oni już nie mają pomysłu na życie. Oni po prostu egzystują. Nie mogą nic zmienić. Niektórzy się poddają. To obraz człowieka przytłoczonego chorobą. To obraz człowieka może przytłoczonego nałogiem, nad którym nie ma panowania. Kiedyś to było jedno, dwa piwa, później trochę alkoholu, później do tego doszły jeszcze jakieś tabletki uspokajające, a za chwilę już widzi, że on nie potrafi nad tym panować. To obraz człowieka zadłużonego, który już potracił się. Wie o tym, że za chwilę może wylecieć na ulicę. Nie ma rozwiązania. Może zupełnie nie ze swojej woli stracił pracę, bo teraz takie są sytuacje. Nagle jego nadzieja po prostu runie w wielką przepaść. To może obraz nawet kobiety, która przytłoczona jest sposobem, w jaki jej mąż, który powiedział, że ją kocha, traktuje ją samą. Takich ludzi mamy wokół siebie mnóstwo. Wracam do Kafarnaum. Otóż nasi czterej towarzysze przychodzą w szabat do synagogi, a tam zamiast dotychczasowych nauczycieli, zamiast tej takiej szarówki, nagle widzą, siedzi człowiek, który donośnym głosem mówi o wielkich dziełach Bożych. Siedzi i naucza lud, ale mówi jakoś tak inaczej. On opowiada o Bogu, którego nazywa Ojcem. Jego opowieści są takie jakby bardziej realne, bardziej zbliżone do życia, bardziej rzeczywiste, żywe. I mówi z wielkim autorytetem. On nie musi się powoływać na naukowców, na żydowskie jakieś autorytety. On wie, co mówi. Tak jakby był w tych sytuacjach, o których mówi. Mówi z przekonaniem. Moc jego głosu, treść, którą przemawia, dotyka ludzkiego serca, ludzkiego wnętrza. Zmusza do myślenia, potrząsa fundamentami życia. Mówi o Bożym Królestwie. Mówi o przebaczeniu. Mówi o miłości Ojca. Mówi o relacji, o rozmowie z Ojcem. I mówi o miłości bliźnich. Całą tą naukę w sposób wspaniały spisał, umieścił w Biblii ewangelista Mateusz. Możemy ją czytać. Rozdział 5, 6, 7. Wspaniała nauka, wspaniałe słowa. To była pierwsza nauka, którą Pan Jezus posłał do tego narodu. Wiara tych czterech mężczyzn, ufam, że rosła. Dlatego, że jak mówi Biblia, że to ze słuchania Bożego Słowa wzrasta nasza wiara. I oni słuchali Bożego Słowa. Bóg stał się jakiś bliższy, bardziej realny, dużo bardziej zrozumiały. I w pewnym momencie Pan Jezus mówi, ja wam to przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Mamy to zapisane w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 31-33 werset. Jeśli bowiem kochacie jedynie tych, którzy was miłują, jakież w tym z waszej strony jest dobrodziejstwo? Czyż i grzesznicy nie ukazują miłości tym, którzy ich miłują? A jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy i wam dobrze czynią, to cóż to za dobrodziejstwo? Przecież grzesznicy tak samo postępują. Bądźcie tedy miłosierni, bo i Ojciec wasz jest miłosierny. Ten tekst jest głębszy. On dotyka trochę głębszych nawet wartości, ale już te słowa bożyły jakiś dotychczasowy porządek. Oko za oko, ząb za ząb, prawo odwetu. One uwrażliwiały na otoczenie. Pan Jezus przyszedł do ludzi budować wspólnotę. On nie chciał im tylko zostawić słowa, prawa, przepisów. On chciał ich uwrażliwić na siebie nawzajem. Myślę, że kiedy ci towarzysze wracali z tego spotkania do swoich domów, może ze sobą rozmawiali, myślę, że coś się działo w ich wnętrzu. To było niesamowite. To wydarzenie było jeszcze głębsze, dlatego że wypędził demona z jednego z tam obecnych osób. A ten demon wołał: ja wiem, kim ty jesteś Jezus Nazareński, Syn Boży. To było coś zdumiewające. I moc, którą Pan Jezus powiedział: wyjdź z tego ciała. To było coś niesamowitego. Tego jeszcze nie było. Nie tylko w tym mieście, ale i w okolicy. Tego jeszcze nie przeżywali. Wrócili do domu, myślę, pełni myśli. Ale jeszcze zanim, myślę, usiedli w tym domu, nagle buchnęła wieść po Kafarnaum, że Jezus naucza, jest w domu Szymona Piotra, że uzdrowił tam jego teściową. A pod jego domem zaczynają gromadzić się chromi, opętani, chorzy ludzie. To znowu coś nowego. Pan Jezus znowu łamie jakieś stereotypy. Przecież do tej pory nauczano w synagodze. On wchodzi do domu. On chce o Bogu rozmawiać wszędzie, a tym bardziej w domu. Tak naprawdę Pan Jezus zmienił w tym momencie przestrzeń spotykania się z Bogiem. Kiedyś to była góra. Były ołtarze, kiedyś to był namiot, później to była synagoga, świątynia. Teraz to jest dom. Bóg chce wejść do domu każdego człowieka, bo tam jest nasza codzienność. Ja wierzę, że kiedy ci przyjaciele usłyszeli o tym, no nie sposób było siedzieć w domu. Piloty, komórki, laptopy, wszystko odchodziło na bok, bo to, co przeżyli rano, w porównaniu z tym, co za chwilę może się dziać, to było coś niesamowicie inspirujące. Poszli tam, gdzie był Pan Jezus. A Pan Jezus pewnie spożył kolację. U Szymona usługiwała teściowa, już zdrowa. A potem wyjrzeli przez okno, zobaczyli mnóstwo ludzi. I Ewangelia Łukasza, 4:40, mówi, że przyjmował tych, których przynoszono. Kładł na nich ręce i uzdrawiał ich. Wspaniały widok. Wspaniały widok. Przyjście Jezusa do tego miasta zdecydowanie zmieniło atmosferę tego miasta. To był wspaniały czas budowania wspólnoty, budowania radości, nadziei, wiary i w końcu miłości. Wiecie, coś takiego, co to przeczytałem, ten fragment, tam pisze, że przyjmował tych, których przynoszono. Czyli byli ci, którzy nie byli w stanie przyjść o własnych siłach. Ktoś się o nich zatroszczył, ktoś do nich wyszedł, ktoś może... może on miał przekonania, ale ten ktoś chory może nie miał tego przekonania, ale on go wziął i przyprowadził do Jezusa i postawił przed Jezusem, bo wiedział, że ten, który tutaj jest, wszystko może uczynić, wszystko może zmienić. To był wspaniały czas na okazanie miłości drugiemu człowiekowi. Tam nauka, którą Jezus głosił rano, wieczorem, można było w praktyczny sposób wykorzystać. Ale nie było tam jednej osoby. Nie było tam tego sparaliżowanego człowieka. Być może słyszał, co się dzieje. Nie tylko w domu Szymona i przed tym domem i w okolicy, co Pan Jezus czyni. Ale nikt jak do tej pory do jego domu nie zapukał. Nikt nie zaoferował mu pomocy. On dalej tkwił w swojej pustce, w swoim zgorzknieniu. Pogodził się ze swoim losem. Stwierdził, może mnie to nie dotyczy, jestem grzesznikiem. Nie mam przyjaciół. Żadne dobro mnie nie spotkało i pewnie mnie nie spotka. Wiecie, czasami, kiedy oglądam te reportaże społeczne, to ludzie mówią, jeszcze mnie żadne dobro nie spotkało. Albo kiedy ich pierwszy raz dotknie Boża miłość i Boża troska, nigdy jeszcze mnie dobro nie spotkało. Tragedia! Ale słowa Jezusa wykonywały swoją pracę w sercu tych czterech towarzyszy. Oni widzieli, ale może nawet nie tylko widzieli, oni słyszeli, oni uwierzyli, że to jest Jezus, że to jest Mesjasz. Oni słyszeli, nawet jak demony mówiły, oni widzieli Bożą chwałę, oni widzieli, że jest to Syn Boży, że On wszystko może. Oni uwierzyli, może ta wiara była maleńka, bo to był dopiero początek. Czy wy jak pierwszy raz usłyszeliście, to od razu był w was taki power? To była maleńka wiara. A ile było oporów takich, żeby się przełamać? Ale to słowo wykonywało w nich wielką, wielką pracę. Jezus pokazał im nową miłość. Nie tylko miłość do swoich najbliższych, rodziny, ale pokazał im miłość do drugiego człowieka. Miłość bezwarunkową, w której nic nie możesz się spodziewać zwrotnie. Nie wiem, czy oni wcześniej znali tego człowieka sparaliżowanego, czy nie. Biblia nic też o tym nie mówi. Biblia mówi, że oni przynieśli go przed oblicze Pana Jezusa. Nie mam pojęcia, czy widzieli tego człowieka, czy go obserwowali. Ja wiem tylko jedno. Że kiedy Jezus przybył do Kafarnaum i kiedy powiedział to, co powiedział, oni wiedzieli, w jaki sposób pomóc. Ten paralityk nie mógł sobie pomóc. Ale Jezus powołuje, tak jak i wtedy powołał wstawienników. Powołał tych, którzy uwierzyli i tych, którzy nie chcieli, żeby ta wiara była tylko suchą wiarą. To przecież, jak czytamy w tym fragmencie Ewangelii Marka, Pan Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł. Czy ten paralityk, przepraszam, że no tak Biblia go opisuje, czy ta osoba mogła mieć wiarę? On nie patrzał w oczy tej osoby. Tak naprawdę może wbrew swojej woli może został wyrwany z tego domu. A może i nie. Może i łód nadziei miał w swoim sercu. Ale Pan Jezus nie patrzył na jego wiarę. Pan Jezus spojrzał na ich wiarę. Wiecie, to jest niesamowity przekaz. To nie wiara tylko tych ludzi, o których się modlimy. To nasza wiara ma moc, aby Boża chwała się w potężny sposób objawiała. To jest niesamowite dzieło nas jako wstawienników, modlitwy, naszego zaangażowania, każdego czynu, który mówimy ufając Jezusowi. Oni byli ludźmi czynu. Oni nie byli gapiami. Pojawia się taka historia. Pamiętacie tą historię? A z powodu tłumu nie mogli się do niego zbliżyć. Inna historia mówi, że było tylu ludzi wokół, że zagradzali wejście i nie można było tam wejść. Wyobrażacie sobie tych czterech mężczyzn, którzy w pewnym momencie zdeterminowani dowiedzieli się, że Pan Jezus chce przyjść do tego miasta. I oni stwierdzili, nie możemy dłużej czekać. Ten człowiek nigdy jeszcze się z nim nie spotkał. Ja wierzę w to, my wierzymy w to, że on ma moc uzdrowić tego człowieka. I oni poszli, porwali go, nie wiem, czy na drzwi, czy na jakieś nosze, czy na jakieś łoże. Że posadzili go i gnają do tego domu, gdzie Pan Jezus jest, gdzie naucza. Podobno było tam mnóstwo ludzi. Inne przesłania, inne przykłady, czy Ewangelii mówią, że byli tam nawet ludzie z Jerozolimy, z Galilei, z Judei. Zebrało się tam naprawdę mnóstwo ludzi. Pan Jezus nauczał. Pan Jezus tam nie uzdrawiał. Chociaż Biblia mówi, że nauczał tam w duchu uzdrowienia. że był napełniony duchem uzdrowienia. I nagle podchodzą do tego domu, widzą dom otoczony wokół i zero. Wiecie, przeraża mnie to. Wszyscy ludzie stali do nich plecami. Każdy zwrócony na Jezusa. Każdy słuchał Jezusa. A oni stali tam, oni chcieli, żeby Boża moc się objawiła, ale nie mogli się przebić. Do drzwi absolutnie. Wspaniale, że byli tak zdeterminowani. Wspaniale. Weszli na dach, złożyli to przed Bogiem. Wiecie, Pan Jezus powiedział w innej historii wskrzeszenia Łazarza takie wspaniałe słowa. Jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Tych czterech mężczyzn może miało taką wiarę, może jak ziarnko gorczycy, ale było zdeterminowanych, żeby oglądać chwałę Bożą, bo oni już tego doświadczyli i to widzieli. I oni oglądali tą chwałę Bożą. Kiedy spuścili tego człowieka przed Pana Jezusa, Pan Jezus spojrzał tylko w ich oczy. Czy on im coś powiedział? Czy oni dostali jakieś podziękowanie? Czy w ogóle cokolwiek Biblia o nich mówi? Czy Biblia ich uznaje za jakoś szczególnie wielkich bohaterów? Nie. Oni już tego nie musieli słuchać. On już nie musiał nic do nich mówić. Oni wiedzieli, kim są i jakie jest ich zadanie. Oni już wiedzieli, jakie jest ich powołanie. Natomiast Pan Jezus zwrócił się do tego chorego i rozpoczął to od słów: dziecko, synu. Biblijne, znaczy greckie, to było słowo teknon. Wiecie, sięgnąłem po to słowo, dlatego że to słowo wielokrotnie w Biblii, 99 razy chyba jest umieszczone, ale ono zawsze oznacza bliską relację ze swoim dzieckiem. To nie jest na zasadzie synku, to nie jest jakieś obce stwierdzenie. Pan Jezus do niego się zwracał: dziecko moje, synu mój, ja ciebie znam. Ty nie jesteś obcy. Ty należysz do mnie. Ty jesteś moim dzieckiem. I mówi dalej: odpuszczone są grzechy twoje. Jezus pokazuje swoją bliskość. Ta osoba, która była do tej pory odizolowana, gdzie ten mur tej przepaści i pustki powodował, że faktycznie czuł się człowiek bezradny, bezsilny i bez ludzi wokół siebie. Pan Jezus to przełamuje. Jemu zależy na nim. Jemu zależy na tobie. Słowa Jezusa oczyszczały myśli i duszę tego człowieka. Myślę, że ten człowiek, bez względu na to, co później nastąpiło, on już czuł się wolny. On już wiedział, przed kim stoi i kto go kocha. Odpuszczone są grzechy twoje. Kiedy ja stanąłem przed Jezusem, nie wiem, czy wy to czuliście, kiedy powiedziałem mu: Panie, pragnę ciebie. Kiedy pomodliłem się w pokucie, to tak jakby wielki ciężar spadł z moich barek. Jeżeli to czuliście, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. I wystarczy, że to słowo padło do jego zranionego serca. On już był wolny. On już był czysty. Myślę, że on już doświadczył nadziei i miłości. Widział determinację i miłość tych czterech mężczyzn. Nigdy tego nie przeżył. Mój przyjaciel też miał taki moment. Podeszła do niego inna chrześcijanka, powiedziała mu, że Jezus ciebie kocha. Miałem okazję go poznać, kiedy nie był jeszcze chrześcijaninem. Opowiadał mnóstwo rzeczy, żył filmami. Jego całe życie było obarczone filmami. Jego po prostu rzeczywistość to były filmy, aktorzy, okoliczności różne. Ja i wielu z nas, bo była nas tam grupka osób, powiedział: Bóg ciebie kocha, Andrzeju. Bóg dla ciebie ma naprawdę wspaniały plan. To było coś, co łamało jego życie. Ciężko było mu z tym wszystkim, ale kiedyś przyszedł taki moment, kiedy jedna z sióstr usiadła przy nim, było mnóstwo płaczu i on oddał swoje życie Jezusowi. Dzisiaj jest radosnym chrześcijaninem. Może nie zmieniły się wszystkie okoliczności wokół niego, dalej jeździ na wózku. Zależny jest od swoich najbliższych, od ich opieki. Kocha Jezusa całym sercem. Jakaś fundacja dała mu pracę, pracuje przy komputerze, zarabia na siebie. Jeździ, przyjeżdżają po niego, przyjeżdża na nabożeństwa, jeździ na modlitwy. Już kilka razy był także u nas tutaj w zborze. Coś wspaniałego, coś cudownego. On spotkał się z Jezusem. On zobaczył inną nadzieję. On wie, że życie ma sens, niezależnie od pewnych okoliczności. To, co było później w tej historii tego sparaliżowanego, to jest tylko dodatek, który Bóg ma dla naszego życia. Bo Bóg zwrócił się do niego: wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Dla objawienia Bożej chwały. Bóg zawsze ma więcej niż tego, co się spodziewamy. On zawsze ma nowe prezenty dla nas. Pan Jezus zawsze nie przychodzi tylko po to, żeby zaspokoić to, o co prosimy. On zawsze chce dać troszkę więcej. Nie wiem, do której grupy byśmy się zaliczyli. Czy jesteśmy w grupie tych dobrych, radzących sobie ludzi z pomysłem na swoje życie, może chodzących systematycznie do kościoła, może mówiących czasami o Jezusie? Mam nadzieję, że nie jesteśmy jednym z tych wśród gapi, gdzie cały świat stoi za nami plecami, a my stoimy tylko naprzeciwko Jezusa, mówimy o Jezusie i tak sami dla siebie. Pan Jezus wyciągnął dłonie, wyszedł na zewnątrz, tak jak tutaj pastor wspominał, co też czynimy ostatnio, po to, żeby wierząc oglądać chwałę Bożą. Wyjść i oglądać chwałę Bożą. Być może ktoś jest tutaj na tej sali z tych pokonanych, z tych, gdzie ciężko jest wzbudzić nawet nadzieję, że okoliczności, bo okoliczności są trudne. Chciałbym to proklamować i ogłosić, że Jezus ma dar dla każdego z nas. Jezus wzywa nas i powołuje. Powołuje tak, jak tych czterech mężczyzn powołał, wypowiadając swoje słowa, aby uwierzyli i oglądali chwałę Bożą, aby wyszli na zewnątrz, abyśmy chwycili się modlitwy wstawienniczej, tak jak to dzisiaj tutaj czyniliśmy, słuchając tych wszystkich strasznych rzeczy, które są wokół nas. Wiecie, przeczytałem ostatnio statystykę dotyczącą samobójstw. Generalnie trochę mnie pobudziło, bo oglądałem taki program o samobójstwach wśród młodzieży. A przy okazji oglądałem też jakiś program Wójcica i tam on też mówił o tym temacie. I on kiedyś na takiej wielkiej hali, gdzie było zgromadzonych mnóstwo młodzieży, takiej gimnazjalnej, licealnej, Wójcic zwrócił się, czy ktoś z was kiedyś w ogóle miał jakiekolwiek myśli samobójcze? Wiecie, 60% sali podniosło ręce. A czy ktoś kiedyś próbował praktycznie to? Około 20%. Fatalnie. Wiecie, że w pierwszym półroczu tego roku, na życie tego roku, w ciągu 6 miesięcy, na życie targnęło się 4200 osób w Polsce. Z czego 3000 osób skutecznie. W całym zeszłym roku 5700 osób podjęło próby samobójcze i 4100 skutecznie. Tragedia. Diabeł wyrywa mnóstwo ludzi sprzed naszych stóp. Ludzie nawet nie wiedzą, że jest Jezus, że można do Niego przyjść. Ile razy, szukając pociechy, widzą tylko plecy. Myślę, że mamy wielkie dzieło do wykonania. Wszyscy. Razem z Panem Jezusem. Dlatego, że my wierzymy, a Jezus wykonuje swoją pracę. My ufamy. Ja wierzę w to, że to, co czynimy teraz na zewnątrz, może to są małe ślady. Przychodzi 20 parę osób na różne spotkania z nami, ale powolutku. Wyciągamy rękę, pokazujemy Jezusa. Ja wierzę, że te wszelkie dzieło jest dobre i będzie błogosławione i Bóg będzie wykonywał swoją pracę. Otwórzmy drzwi, żeby Pan Jezus mógł przychodzić do naszego życia i nas zmieniać. Zaangażujmy się jeszcze bardziej niż do tej pory. To, co przeżywamy od ostatnich kilku tygodni, modlitwa stawiennicza, wychodzenie na zewnątrz do przodu, to, co tutaj dzisiaj też się działo, to ma niesamowite znaczenie. To są niesamowite przełomy. Gdyby tych czterech mężczyzn nie zdecydowało się pomimo swojego oporu, że wejdą do tych drzwi i powiedzą o Jezusie, że zrobią coś czynnego, że nie zatrzymają się przed tymi drzwiami, bo mogli przecież położyć tego chromego tam przed tymi ludźmi i powiedzieć, no słuchaj bracie, no nic ci nie pomożemy, no po prostu nie możemy tam dojść. Czasami są przeszkody. Kiedy angażuję się na co dzień w to, co czynimy tutaj, w służbę i tak dalej, wiecie, płacę jakąś cenę. Za każdym razem płacimy jakąś cenę. Ja chcę zapłacić tą cenę, złożyć ją na ołtarzu. Bo wtedy słyszeliście brata Henka Dydo, jeżeli na ołtarzu niczego nie ma, to ogień nie spłynie, to ogień nie spadnie. Ale kiedy to złożymy, nie tylko ogień, ale buchnie wierzy w naszym mieście także. Poproszę pastora, aby dokończył modlitwą.
Tak siedząc, pochylmy nasze głowy przed Panem. Panie Jezus tu jest. I może Twoje życie potrzebuje Jego dotknięcia, Jego ingerencji. Chcemy się pomodlić. Panie, tak dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za ten czas, który nam dałeś. Czas wzmocnienia, czas Twojego błogosławieństwa, które wylane zostało nad nasze życie. Dziękujemy Ci za to poselstwo o Jezusie, który jest w domu. Panie, dziękujemy Ci, że tu w tym domu też jesteś, że jesteś w naszych domach, że możemy do Ciebie przyjść. I też dzisiaj przynosimy tych, którzy potrzebują przebaczenia grzechu, oczyszczenia, uzdrowienia złamanego, dotkniętego życia. Panie, teraz, gdy przed Tobą jesteśmy, Panie, dotknij się tych, którzy potrzebują Ciebie. Panie, Ty dokonaj tego cudu. Tak samo jak tamci czterej, którzy przynieśli sparaliżowanego, my dziś przynosimy w modlitwie każdą osobę, która potrzebuje Twojej ingerencji, Panie. Tak czasami jesteśmy bezsilni, bezradni wobec zmagań, trudności, niemocy, paraliżu. Ale Panie, Ty możesz. Ty jesteś wielkim, wszechmocny. Panie, ja Ciebie dziś honoruję, adoruję, czczę. Chylę czoło przed Tobą, wielkim Bogiem. Dziękuję Ci za to, Panie, że jesteś taki sam, niezmienny. Panie, też ten tydzień, który przed nami, Tobie oddajemy. Nasze domy, naszą pracę, nasze wyzwania, codzienne wyzwania. Może jakieś dolegliwości, które nas dotykają, oddajemy Tobie. Przyjmij chwałę z serc naszych. Tak przenikaj nas, Duchu Święty, tak kładziemy siebie na tym ołtarzu, niechaj stąpi Twój ogień. Niechaj stąpi Twój Duch, Panie. Niech nas dotknie. W imieniu Jezusa. Halleluja.